Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami druga część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania, kryzys praworządności. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie naszych gości. Jest z nami pan sędzia Piotr Skrzyszowski, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, sędziowie RP. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Także pan sędzia Adam Jaworski, sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, sędziowie RP. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Zanim przejdziemy do zagadnień dotyczących kryzysu praworządności, na początku bardzo proszę pana sędziego Piotra Skrzyszowskiego o powiedzenie o zrzeszeniu. Zrzeszeniu sędziów, sędziowie RP. Co to za zrzeszenie, dlaczego powstało i jakie sobie państwo wyznaczyliście cele?
Dziękuję za udzielenie głosu. Zrzeszenie Sędziowie RP powstało kilka miesięcy temu. Jest to organizacja, powstała z inicjatywy właśnie sędziów. Zdecydowaliśmy się na założenie tej organizacji, korzystając z prawa wolności zrzeszania się, gwarantowanego każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności w artykule 12 i 58 tej naszej Konstytucji. Zdecydowaliśmy się założyć nasze zrzeszenie po to, aby kształtować określone, właśnie wyrażać określone poglądy dotyczące stanowienia prawa, etosu służby sędziowskiej, zachowań czy prezentowania stanowisk odnośnie bieżących, ale dotyczących wymiaru sprawiedliwości kwestii w sposób, no, który w naszym przekonaniu będzie odzwierciedlał poglądy tej części środowiska, która no, ma swoje zapatrywania na te kwestie, niejako w pewnego rodzaju opozycji w stosunku do tych poglądów, które są głoszone przez inne organizacje sędziowskie, w szczególności organizacje takie jak Stowarzyszenie Justycja czy Stowarzyszenie Temis. No tutaj ta wolność zrzeszania też jest związana z wolnością jak gdyby prezentowania różnych poglądów. I oczywiście w tej formule, która umożliwia wypowiadanie się sędziom, czyli też no tutaj mając na uwadze te wszystkie wymagania, jakie stosuje się do osoby sędziego, w tych granicach zamierzamy się wypowiadać na te właśnie istotne tematy. Czyli zrzeszenie po prostu ma wyrażać poglądy ludzi, sędziów, którzy myślą inaczej, mają kompletnie, jak gdyby często inną opinię niż inne ugrupowania, inne części środowisk czy sędziowskich, czy prawniczych. I tutaj stawiamy duży nacisk na to, żeby kształtować też, czy próbować promować takie, jak gdyby postawy, które no, będą wzmacniały zaufanie społeczeństwa do osób wykonujących zawód sędziego, które będą podkreślać to, iż sędziowie no, w swoich wypowiedziach muszą zachowywać wstrzemięźliwość, pewnego rodzaju dystans, wyważenie, apolityczność przede wszystkim. Będziemy też oczywiście prezentować postawy, które i tak zamierzamy, no, mają na celu obronę praworządności, niezawisłości sędziowskiej i w ogóle podstaw funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej. A w zakresie wymiaru sprawiedliwości będziemy podkreślać to, iż zawód sędziego to jest służba, czyli my służymy wykonując swój zawód obywatelom i sprawując funkcję wymiaru sprawiedliwości, musimy pamiętać o tym, że decydujemy o bardzo istotnych sprawach ludzkich. Nasze orzeczenia często mają bardzo istotny wpływ na dalsze losy ludzkie i postawa sędziego, prezentowane przez niego poglądy, zachowania muszą wzmacniać zaufanie obywateli do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej.
Bardzo dziękuję. Pan sędzia Adam Jaworski. W pierwszej części wspominaliśmy o petycji, w drugiej też chcemy to uczynić. Petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów. To jest petycja i zachęcamy także tych wszystkich, którzy uważają to za stosowne, za podpisanie tej petycji. Panie sędzio, czego ta petycja dotyczy?
Petycja, która jest jedną z naszych pierwszych inicjatyw, stanowiła odpowiedź na projekty zgłoszone przez jedno ze stowarzyszeń sędziowskich i również na postulaty niektórych polityków, którzy zmierzają do tego, żeby unieważnić powołania sędziów dokonane po 2018 roku, czyli na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Część prawników, a także polityków, w tym właśnie ze stowarzyszeń sędziowskich, wskazuje, że powołania sędziów po 2018 roku mają być rzekomo dotknięte wadą prawną. My nie zgadzamy się z tym twierdzeniem i przede wszystkim zwracamy uwagę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które przesądziło, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa w takim kształcie, w którym ona obowiązuje, jest zgodna z konstytucją i o tym w dalszej części jeszcze naszego spotkania szerzej powiem, ale w tym miejscu chciałbym wyjaśnić słuchaczom, dlaczego ta sprawa jest taka istotna. Otóż sprawa nieusuwalności sędziów, czyli gwarancji konstytucyjnej nieusuwalności sędziów, bo zgodnie z konstytucją sędziowie są nieusuwalni. Jedyna droga legalna do pozbawienia sędziego urzędu to jest wyrok sądu dyscyplinarnego stwierdzający, mówiąc ogólnie, sprzeniewierzenie się ślubowaniu sędziowskiemu albo z powodu oczywistej obrazy prawa albo uchybienia ciężkiego godności urzędu, a nie ma miejsca na usuwanie sędziów w inny sposób, w szczególności decyzją władzy ustawodawczej, czyli Sejmu i Senatu. I dlaczego to jest takie ważne? Otóż nieusuwalność sędziego jest gwarancją jego niezawisłości, czyli tego, żeby sędzia mógł kierować się przy orzekaniu prawem i swoim sumieniem. Czyli nieusuwalność nie służy, to nie jest przywilej sędziego, tylko to jest gwarancja tego, że sędzia będzie miał wszystkie warunki do tego, żeby rzetelnie osądzać przedstawione mu sprawy i dlatego nieusuwalność sędziego jest w interesie obywateli. I właśnie dostrzegając wagę tego problemu, my jako przedstawiciele środowiska sędziowskiego zdecydowaliśmy się przez przygotowanie tej petycji też zwrócić się do państwa, do wszystkich obywateli z prośbą, a jednocześnie z apelem o wsparcie nas i o przeciwstawienie się tym planom, które mogą zagrażać każdemu z nas, bo każdy z nas w pewnym momencie może mieć styczność z sądem, zwłaszcza w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych. To często się zdarza, ale także chodzi o na przykład o prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami. I dlatego to, żeby nie doszło do prób bezprawnych, bo to trzeba jasno powiedzieć, usunięcia z zawodu około 3000 sędziów jest w żywotnym interesie wszystkich obywateli. I stąd właśnie ta nasza inicjatywa petycji w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów. Jeżeli ojciec pozwoli, to ja jeszcze dopowiem, że tę petycję możemy podpisywać w drodze elektronicznej, czyli na stronie internetowej petycje online. Jeżeli tam wpiszemy petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów możemy złożyć swój podpis, również nie ujawniając swojego imienia i nazwiska, jeżeli ktoś z Państwa sobie tego nie życzy. Możemy także tę petycję pobrać z naszej strony internetowej, ze strony internetowej Zrzeszenia Sędziowie RP i również przesłać na wskazany tam adres do korespondencji.
Bardzo dziękuję. Kryzys praworządności, ta petycja jest także jednym z elementem, który zauważa pewne niebezpieczeństwa, które w przestrzeni rzeczywiście funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako zapowiedzi na razie pojawiają się. Kryzys praworządności. Panowie sędziowie, poproszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tego właściwego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Pan sędzia Piotr Skrzyszowski, bardzo proszę.
Tutaj ta tematyka, czy właśnie to określenie kryzys praworządności, uważamy, że jest to adekwatne określenie odnośnie aktualnie sytuacji, jaka ma miejsce w Polsce, zwłaszcza na przestrzeni ostatniego miesiąca, ponieważ dochodzi raz po raz do takich działań podejmowanych przez organy państwa, które jednoznacznie z punktu widzenia oceny, z punktu widzenia prawa, są niezgodne z ustawami, czy też mają charakter wręcz wykonywania ich w sytuacji po prostu pomijania stosowania prawa. Tutaj w ostatnim okresie czasu było jak gdyby kilka takich różnych w przestrzeni medialnych propozycji rozwiązań, bo z jednej strony są to propozycje rozwiązań sprzecznych z prawem, z drugiej strony są to konkretne działania z pominięciem lub po prostu wbrew prawu. Jeśli chodzi o propozycje, próbowano w pewnym okresie w tej nieodległej przeszłości, w okresie ostatniego miesiąca czasu, sugerować, iż pewne zmiany w zakresie funkcjonowania państwa można przeprowadzić uchwałami. Pewne organy, instytucje państwowe można również kształtować uchwałami Sejmu. I tutaj były takie propozycje, jak na przykład przekształcenie zasad, czy w ogóle przekształcenie Krajowej Rady Sądownictwa, czy zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa, czy też propozycje jak gdyby pozbawiania się, uniemożliwiania, czy uznawania za nieważne nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób, czy propozycja spowodowania usunięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego w drodze uchwały Sejmu. Tutaj to budzi najwyższy niepokój, gdyż jest to jak gdyby propozycja kształtowana całkowicie w oderwaniu od obowiązującego prawa, obowiązujących ustaw, a przede wszystkim w sposób rażąco naruszający Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie można tego robić w ten sposób, zresztą zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Takie akty, uchwały Sejmu nie mogą mieć takiego skutku, nie mają, nie są źródłami prawa, tak jak ustawy, tak jak umowy ratyfikowane międzynarodowe, tak jak rozporządzenia wydane na podstawie ustawy, wreszcie jako akt najwyższego rzędu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. I takie same propozycje wprowadzają zamęt, chaos w funkcjonowaniu państwa. Inna sytuacja z kolei to są, tak jak już wcześniej wspomniałem, działania podejmowane bez podstawy prawnej, czy w sytuacji, kiedy szuka się jakichś prób uzasadnienia prawnego takich działań, czy wręcz stwierdza się, że szuka się podstawy prawnej. Działanie już zostało podjęte, a następnie szuka się podstawy prawnej na uzasadnienie tego działania. Czegoś takiego do tej pory w ogóle nie mieliśmy nawet w tej najnowszej historii Polski, a nawet nie kojarzę również, żeby kiedykolwiek coś takiego miało miejsce. Z jednej strony jest to szukanie podstawy prawnej, kiedy wiemy, że skoro jej nie ma, to szanse na jej znalezienie, powiedzmy sobie, w ten sposób są nikłe, a wręcz żadne, trzeba to otwarcie powiedzieć. A druga sytuacja to jest próba podpierania swoich działań w takich warunkach, no, działania sprzecznie z danym przepisem prawa poprzez jakieś opinie prawne. I tutaj wielu konstytucjonalistów się już wypowiedziało, że no oczywiście no jest to niedopuszczalne. I no tutaj jednak należy przytoczyć tą sytuację no z próbą uniemożliwienia tak naprawdę wykonywania obowiązków prokuratorowi krajowemu z podaniem jakiejś tam interpretacji, że tak naprawdę to on jest w stanie spoczynku i ma się jakieś na to prawda, opinie prawne, a jeszcze kilka dni wcześniej, czy przez okres kilku tygodni spotykało się z osobą, dochodziło do organizowania spotkań z osobą prokuratora krajowego i próbowano namówić go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. No, jeżeli ktoś próbuje na kogoś do rezygnacji, no to logicznym jest, że uznaje, że ta osoba wykonuje swój urząd i swoją funkcję, no bo nie można rezygnować z czegoś, czego się, prawda, z urzędu, którego się nie sprawuje. No jeżeli to nie nastąpiło, no to jest tutaj próba jak gdyby przyjęcia, że dany organ państwa, czy dana osoba sprawująca bardzo ważny urząd w państwie, no w ogóle nie sprawuje tego urzędu, tylko jest jakaś interpretacja, że jest w stanie spoczynku. A przecież ustawa tutaj stanowi wyraźnie, iż na odwołanie zgody, na odwołanie prokuratora krajowego musi na piśmie zostać wyrażona zgoda przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No i to jest właśnie cały taki jak gdyby pakiet sytuacji, które no, bardzo zaburzają funkcjonowanie porządku prawnego aktualnie w Polsce. Budzi to nasz najwyższy niepokój. No i staramy się zwracać uwagę na konieczność przestrzegania przepisów prawa, przestrzegania ustaw i przestrzegania konstytucji. Bo tylko to może zagwarantować sprawne funkcjonowanie państwa polskiego.
Pan sędzia Adam Jaworski, bardzo proszę.
To już niewiele można dodać do tego, co powiedział kolega. Jeżeli chodzi o tę sytuację w prokuraturze, to ona budzi nasz najwyższy niepokój. Przede wszystkim dlatego, że wątpliwości co do tego, a raczej wątpliwości, które próbuje się stwarzać, bo od strony prawnej sytuacja wydaje się dosyć jasna. Wątpliwości dotyczące prokuratury krajowej, tego, kto ma być prokuratorem krajowym i kto ma pełnić tę funkcję, mogą mieć bezpośrednie przełożenie na postępowania sądowe, ponieważ prokurator krajowy obecnie jest tą osobą, która powołuje prokuratorów na wszystkie stanowiska prokuratorskie. Czyli jeżeli doszłoby do powołania na przykład pełniącego obowiązki prokuratora krajowego w sytuacji wątpliwej, to od razu może powstać wątpliwość, czy prokurator, który prowadzi postępowanie przygotowawcze, czyli śledztwo albo nadzoruje dochodzenie, który wnosi do sądu akt oskarżenia, który uczestniczy w rozprawie, jeżeli byłby on powołany przez pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, czy jest on osobą uprawnioną do dokonywania tych czynności, czy nie. A jeżeli na tym tle miałyby powstać jakieś wątpliwości, jeżeli sądy zamiast rozpoznawać sprawy karne, rozpoznawać sprawy o przestępstwa i tym samym również dbać o prawnie chronione interesy pokrzywdzonych przestępstwami, miałyby się zajmować ustalaniem tego, czy prokurator wnoszący akt oskarżenia i uczestniczący w rozprawie jest osobą uprawnioną, to jest to bardzo poważne zagrożenie dla praworządności i bardzo poważne zagrożenie dla praw obywateli. Dlatego my też jako zrzeszenie sędziów zabieraliśmy głos w sprawie obecnej sytuacji w prokuraturze i my bardzo stanowczo podkreślamy, że wszelkie zmiany, które są dokonywane w tym wrażliwym bardzo obszarze, muszą być dokonywane zgodnie z prawem. Ustawa Prawo o prokuraturze przewiduje jasny tryb odwoływania zastępców prokuratora generalnego i jeżeli prokurator generalny chce, do czego ma oczywiście pełne prawo kształtować, dobierać sobie współpracowników, to powinien to czynić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a stosowanie rozwiązań co najmniej prawnie wątpliwych może wywołać bardzo daleko idące negatywne konsekwencje.
Kolejną, myślę, ważną sprawą, o której w temacie dzisiejszych rozmów chcielibyśmy porozmawiać, czyli o kryzysie praworządności, to jedno z pierwszych działań, które zostały podjęte przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w temacie funkcjonowania mediów publicznych, zmiana zarządów z pominięciem prawa, a później doprowadzenia mediów publicznych w stan likwidacji. Panie sędzio, bardzo proszę.
No tutaj oczywiście wypowiadamy się tylko w płaszczyźnie prawnej, no nie wnikamy w kwestie polityczne, natomiast no, należy tutaj zauważyć, że doszło do takiej sytuacji, w której no, powołano określone organy, się próbowano, może w ten sposób powiem, powołać organy nowe zarządcze w mediach publicznych, czyli zarząd telewizji i radę nadzorczą, no, ale zrobiono to w taki sposób, że najpierw doszło do takiej eskalacji i działań o charakterze faktycznym, z użyciem wejścia do telewizji, wyłączeniem sygnału i tak dalej, gdzie ci przedstawiciele tych organów, które miałyby być powołane, nagle się pojawili. Powołano się przy tym na, właśnie z punktu widzenia prawnego, na kodeks spółek handlowych, no ale całkowicie pominięto szczegółową regulację dotyczącą powoływania władz mediów publicznych, określoną w ustawie o radiofonii i telewizji. I tam wyraźnie jest wskazane, iż tutaj kompetencje w tym zakresie ma Rada Mediów Narodowych. I no, warto tutaj podkreślić, że została ta próba w taki sposób powołania tych organów telewizji publicznej zakwestionowana przez Sąd Rejestrowy w Warszawie, który odmówił wpisu tych osób w charakterze właśnie tych organów telewizji publicznej do rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego. No, sąd tutaj orzekający, orzecznik, który wydawał to orzeczenie, no właśnie kierował się obowiązującymi przepisami prawa, no i po prostu nie mógł inaczej postąpić.
Kolejną sprawą jest także sytuacja pana ministra Wąsika, pana ministra Kamińskiego i także różnego rodzaju spory prawne, które toczą się wokół decyzji pana prezydenta, prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o prawo łaski.
My o tej sprawie możemy mówić tylko w kontekście ściśle prawnym i ona w tej chwili jest bardzo skomplikowana, przede wszystkim dlatego, że w tej sprawie zostały wydane rozbieżne orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który dwukrotnie wydawał orzeczenia potwierdzające to, że prezydent ma zgodnie z konstytucją nieograniczone prawo łaski, które dotyczy nie tylko osób prawomocnie skazanych, ale także osób, przeciwko którym postępowanie karne jest prowadzone. Bo w tej konkretnej sprawie, o którą ojciec pyta, prawo łaski zostało zastosowane po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, który został zaskarżony, ale apelacja nie została jeszcze rozpoznana przez sąd odwoławczy. Ale Sąd Najwyższy najpierw w uchwale składu powiększonego z 2017 roku, a następnie w wyroku wydanym w czerwcu zeszłego roku nie uwzględnił, nie dostosował się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tylko uznał, że uprawnienie prezydenta nie rozciąga się na osoby, które są oskarżone, czyli że prawo łaski może dotyczyć wyłącznie osób prawomocnie skazanych, czyli w tej konkretnej sprawie, to oznaczało, że Sąd Najwyższy potraktował akt łaski prezydenta jako niebyły.
Sprawa dotycząca także różnych orzeczeń, różnych izb Sądu Najwyższego, to kolejny element jeszcze w tej sprawie, prawda?
Tutaj tak, no tutaj jest taka sytuacja i to jako zrzeszenie, prawda, organizacja sędziowska, no też zauważamy, bo no nie sposób tego nie zauważyć, że Sąd Najwyższy działa też oczywiście w formule przewidzianej ustawą i doszło do zmiany struktury Sądu Najwyższego ustawami, które weszły w życie najpierw w 2018 roku. Tam zostały powołane dwie izby. To była właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a drugą była Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. Następnie jeszcze wobec kwestionowania też jednej z tych izb doszło jeszcze do przekształcenia, ale to też na tle różnych właśnie sytuacji związanych z stanowiskami prezentowanymi przez organy Unii Europejskiej, także Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Doszło w lipcu 2022 roku do zamiany tych izb i ta Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Ale tak czy inaczej istotne jest to, że te nowo ukształtowane izby zostały ukształtowane ustawą w sposób przewidziany polskim porządkiem prawnym. Został proces legislacyjny doprowadzony do końca podpisem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest to też, na co zwracamy uwagę, w związku z tym, że wymiar sprawiedliwości w Polsce no jest kształtowany i ustrój tego wymiaru jedynie przepisami prawa krajowego. Wszelkie orzeczenia, które też często są interpretowane przez część środowisk w nieco odmienny sposób, nawet te orzeczenia TSUE, niż naprawdę to jest, no to one nie mają takiego skutku, żeby, nie mogą nosić automatycznie takiego skutku, żeby powodowały uznanie za nieważne izb Sądu Najwyższego, takiej czy innej izby. Jeżeli nawet z punktu widzenia Trybunału w Strasburgu jakieś elementy w ocenie ich są przedstawiane w sposób negatywny, no to jest dopiero kwestia do rozważenia przez parlament danego kraju i jest to kwestia dopiero do przeprowadzenia ewentualnie określonych propozycji ustawowych czy złożenia projektu ustawy. I dopiero tutaj polski parlament i następnie na końcu procesu legislacyjnego prezydent decydują, czy taka ustawa wejdzie w życie, czy też nie. I dopiero jak ona wejdzie w życie, to ona odnosi skutek w polskim porządku prawnym. Więc no nie ma czegoś takiego, że można mówić, że nie ma Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, notabene, która zatwierdza ważność wyborów w Rzeczpospolitej Polskiej, bądź nie ma Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I jeżeli chodzi o tą sytuację, to też warto tutaj wskazać, że no właśnie ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych zgodnie z ustawą jest uprawniona do rozpatrywania odwołań od decyzji marszałka w przedmiocie wygaszenia mandatu. No i ona swoje orzeczenie wydała. No tu były jakieś takie też dziwne historie, na które żeśmy zwracali uwagę w naszych uchwałach i stanowiskach, że druga izba próbowała przejąć tą sprawę. Tam w końcu doszło do tego, że mamy dwa odmienne orzeczenia dwóch izb w tej samej sprawie. No, to jest bardzo poważne, trzeba stwierdzić, pęknięcie w funkcjonowaniu nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale w ogóle państwa, no bo jednak Sąd Najwyższy jest tym sądem, który stoi powyżej tej całej struktury sądownictwa powszechnego i ma wpływać w ogóle w swoim orzecznictwie, w wydawanych orzeczeniach na jednolitość, pewnego rodzaju spójność działania tego systemu. A tutaj w samym Sądzie Najwyższym dochodzi do sytuacji, kiedy dochodzi do tak wyraźnego pęknięcia, jak gdyby, prawda, polegającego na tym, że dwie izby wydają jak gdyby w tej samej sprawie dwa orzeczenia. Też warto podkreślić, naszym zdaniem, z punktu widzenia oceny prawnej, sytuacji, w której tylko jedna z nich zgodnie z prawem jest uprawniona do wydawania, rozpatrywania takiego odwołania. No i to musi budzić najwyższy niepokój, bo jak gdyby mamy to, co niektórzy właśnie też już przedstawiciele nauki prawa, czy też prawnicy, praktycy podkreślają, no to pęknięcie jest tak poważne, że już powstaje wrażenie jakichś niemalże dwóch systemów prawnych, prawda, dwóch jak gdyby porządków, no co jest bardzo niekorzystne w ogóle też z punktu widzenia, nawet można powiedzieć, no, suwerenności Polski, bezpieczeństwa Polski. I no, my byśmy tutaj też apelujemy, postulujemy o refleksję. Apelujemy o rozwagę w tych sprawach.
No to się miałem pytać, panie sędzio, bo w tych kwestiach, o których dzisiaj rozmawiamy, a które wydarzyły się na przestrzeni ostatniego miesiąca, bardzo często mamy do czynienia ze swoistego rodzaju patem albo sytuacją taką, z której no, wydaje się, że nie ma wyjścia. Zatem gdzie należałoby szukać właściwych rozwiązań, aby ten porządek prawny we właściwym rozumieniu w naszym państwie był respektowany?
No tutaj warto zauważyć, że no, pierwszym warunkiem tutaj koniecznym jest przede wszystkim przestrzeganie obowiązującego prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujących ustaw. Natomiast oczywiście żyjemy w demokracji, w wolnym państwie i ten, czy tutaj nie wchodząc w kwestie polityczne, ale oczywiście każda pochodząca z demokratycznego mandatu władza może sobie tą jakieś swoje koncepcje, oczywiście, jeżeli mają ku temu, prawda, większość, przeprowadzać, ale wszystko musi być, odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem. I tutaj też trzeba apelować o poszanowanie istniejącego porządku Urzędu Prezydenta, poszanowanie też tych wszystkich zmian, które zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i obowiązującymi ustawami. I nie można tutaj wprowadzać takich rozwiązań, które ze skutkiem wstecznym będą na przykład prowadzić do unieważnienia nominacji czy powołań sędziowskich, czy będą prowadzić rozwiązania, w których część sędziów będzie traktowana jako sędziowie w cudzysłowie gorszej kategorii, bo nie ma czegoś takiego, a inni będą traktowani jako sędziowi lepszej kategorii. Tylko trzeba we wzajemnym dialogu, oczywiście z uwzględnieniem stanowisk różnych stron czy różnych części środowiska sędziowskiego, rozmawiać ze sobą i wspólnie dojść też do określonych konkluzji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na przyszłość wymiaru sprawiedliwości. Ale na pewno, tak jak tutaj popierałem w pełni pana prezydenta, kwestia nominacji, kwestia ważności powołań, tutaj nie może być przedmiotem dyskusji, bo to wynika wprost z konstytucji, sędziowie są nieusuwani, i właśnie tak jak mówiliśmy, z tych względów też zapewnienia obywatelom prawa do sądu i zapewnienia odpowiednich standardów orzekania, ani usuwani nie mogą po prostu być. Także jest tutaj kwestia też apelu o rozwagę, ale też szacunek do prawa i nie, jak gdyby zastanowienie się, że podejście tego typu, że ktoś jest gorszy, czy jest jakąś osobą gorszej kategorii, czy jest sędzią gorszej kategorii tylko dlatego, że ma inne poglądy, bądź został powołany zgodnie z ustawą w takim czy innym okresie czasu, no nie prowadzi do niczego, no niczego dobrego nie przyniesie.
Pan sędzia Adam Jaworski.
W tym kontekście, o którym mówił pan sędzia przed chwilą, to chciałbym jeszcze dodać, że obecnie jest na etapie konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie proponuje się powrót do wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa przez samych sędziów, czyli tak jak to było przed 2018 rokiem, ale jednocześnie autorzy tego projektu proponują wyłączenie, czyli ten projekt zawiera wyłączenie spośród osób, które mogą być członkami Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów powoływanych na stanowiska sędziowskie po 2018 roku, czyli wyklucza się około jednej trzeciej środowiska sędziowskiego pod pretekstem rzekomej wadliwości powołań i również przewiduje się skrócenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa i to w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny potwierdził swoim wyrokiem z 2019 roku, że obecny sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów, nie narusza konstytucji. Czyli można oczywiście dyskutować o tym, czy taki system, jak w tej chwili mamy, czyli wybór przez Sejm, czy jest optymalny, czy nie należałoby tego systemu zmienić, ale jeżeli dyskutujemy o tym, to tylko pod warunkiem poszanowania zasad konstytucyjnych, czyli poszanowania kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli mówiąc prościej, ewentualna zmiana powinna wejść w życie po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów wchodzących w skład tej rady, co nastąpi w 2026 roku. I drugi element, który jest niezbędny, żeby takie zmiany mogły być zaakceptowane, to jest przyznanie wszystkim sędziom prawa, biernego prawa wyborczego, czyli prawa do bycia wybranym w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli ta projektowana ustawa miałaby arbitralnie wyłączyć 1/3 sędziów, to mielibyśmy do czynienia z oczywistym w naszym przekonaniu złamaniem konstytucji.
Bardzo dziękuję. Za chwilę zaprosimy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200, zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim odbiorę pierwszy telefon, jeszcze jedno ważne zagadnienie. Poświęciliśmy temu zagadnieniu trochę więcej czasu w części telewizyjnej, ale także w tych wypowiedziach panów sędziów także pojawiały się te aspekty dotyczące czasami złego pojmowania prawa unijnego, na ile rzeczywiście Polska jest zobligowana do tego, aby prawo unijne, chociażby między innymi orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stosować w polskim porządku prawnym. No i pytamy się o rolę i znaczenie chociażby Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która no niejednokrotnie wobec tych decyzji, które są podejmowane na forum Unii Europejskiej, stoi w sprzeczności, jeżeli chodzi o swoje zapisy.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest, tak jak to wynika z samej konstytucji, to jest prawo najwyższe w polskim państwie i to wielokrotnie stwierdzał Trybunał Konstytucyjny i to nie tylko w ostatnich latach, ale również w roku 2009, kiedy rozpoznawał wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tak zwanego traktatu z Nicei, czy jeszcze wcześniej też w innych orzeczeniach. Także nie ulega wątpliwości, że to konstytucja jest prawem najwyższym. My, przystępując do Unii Europejskiej jako państwo, oddaliśmy niejako część suwerenności w ręce Unii Europejskiej i przyjęliśmy jako państwo obowiązek stosowania prawa unijnego. Prawo unijne też może i powinno być stosowane w naszym porządku prawnym. Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły dotyczące różnych aktów prawa unijnego, bo ich moc prawna się różni między sobą, ale zasada jest taka, że prawo unijne może być stosowane w polskim porządku prawnym, ale w zakresie tych kompetencji, które Unia Europejska posiada zgodnie z traktatami, i nie może to prowadzić do naruszenia konstytucji. Tutaj można podać taki przykład, który jest bliski każdemu z nas, czyli ochrona konsumenta. Prawo unijne, a konkretnie dyrektywa, zwłaszcza w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich z 1993 roku, wywarła bardzo pozytywny wpływ na prawo polskie, a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości na orzecznictwo sądów polskich, zwłaszcza w przypadku osób, które biorą tak zwane pożyczki chwilówki, gdzie właśnie my jako sędziowie orzekający w sprawach cywilnych właśnie dzięki prawu Unii Europejskiej mieliśmy narzędzia do tego, żeby te osoby chronić na przykład przed lichwiarskimi opłatami dodatkowymi, czy w przypadku, kiedy część właśnie z takich firm pożyczkowych stosowała weksle, to właśnie prawo Unii Europejskiej pozwalało sądowi merytorycznie badać to, czy konsument nie jest w takiej umowie pokrzywdzony. Więc mamy też przykłady, kiedy stosowanie prawa unijnego ma jak najbardziej pozytywny aspekt dla obywateli i takich przykładów jest też więcej, ale spotykamy się też z taką tendencją, zwłaszcza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nie jest organem Unii, tylko Rady Europy, że te sądy międzynarodowe niejako rozszerzają swoją kompetencję. I tego przykładem mogą być właśnie orzeczenia, w których oba te trybunały oceniają, czy przepisy polskich ustaw dotyczących sądownictwa, dotyczących ustroju Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne z polską konstytucją, bo takich ocen też dokonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka i deprecjonuje też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który w tych sprawach jest, jeżeli chodzi o wykładnię polskiej konstytucji, to on jest sądem ostatniego słowa. I niestety duża część tego kryzysu praworządności, który w tej chwili obserwujemy, wynika z tego, że orzecznictwo sądów międzynarodowych wkracza na obszar, w których te sądy nie mają kompetencji, tylko ma te kompetencje państwo polskie i są one uregulowane wyłącznie prawem wewnętrznym.
Pan sędzia Piotr Skrzyszowski.
No tutaj można jeszcze uzupełnić to, że właśnie, żeby wyjaśnić słuchaczom, że Unia Europejska w aktualnej swojej postaci nie jest państwem, organizmem państwowym, tylko jest organizacją międzynarodową powołaną na mocy traktatów, porozumienia multilateralnego pomiędzy państwami, które są członkami Unii Europejskiej. I te państwa są związane tym traktatem tylko w zakresie właśnie przewidzianym tą umową międzynarodową. I wymiar sprawiedliwości, zgodnie z regułami funkcjonowania, traktatem o funkcjonowaniu Unii, traktatem o Unii Europejskiej, nie jest obszarem, w którym Unia mogłaby decydować ze skutkiem automatycznego przełożenia na polski porządek prawny. Unia może decydować wyłącznie tylko w tych obszarach, gdzie zostało to zastrzeżone do jej kompetencji właśnie wyłącznej, jak to się nazywa w tych umowach międzynarodowych. Wymiar sprawiedliwości nie jest tym obszarem, obszarem. I warto też tutaj właśnie przypomnieć i wskazać, że no, te reguły określone traktatami są to takie podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, o czym też nie mówi się zawsze, gdzie decydują określone właśnie zasady. Są to zasada przyznania, zasada pomocniczości, proporcjonalności. W skrócie można powiedzieć, że te zasady wyraźnie mówią, że Unia działa tylko tam, gdzie zostało jej to wyraźnie powierzone traktatem. Tak można to powiedzieć w takim uproszczeniu.
Kryzys praworządności. Nasi goście, pan sędzia Piotr Skrzyszowski, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP i pan sędzia Adam Jaworski, sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP. A już za chwilę telefony od państwa. Szesnaście minut po godzinie 22:00. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Witam, pozdrawiam, Anna, pozdrawiam ze Szkocji. Chciałam poruszyć kilka kwestii. Pierwszy chciałabym zasugerować, że może to, co robi pan premier, to nie tylko, że tak powiem, są takie działania, które mają na celu destabilizację państwa, ale zmianę ustroju. Powiem to z perspektywy Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii parlament Westminsteru ma tak zwaną sovereignty, czyli jest całkowicie niepodległy. I w Wielkiej Brytanii nie ma pisanej konstytucji. I to jest w pewnym sensie słabością i punktem takim bardzo newralgicznym. Natomiast Polska zawsze była chroniona konstytucją. I to, co na przykład jest istotne, to to, że w niektórych kwestiach, tak jak na przykład prawo do życia, nie jest tak, jak niektórzy myślą, że prawo do życia jest absolutne jako prawo człowieka, ale ono nie jest absolutne i na przykład konstytucja, chyba artykuł 38, daje to prawo do życia od momentu poczęcia. W wielu innych jurysdykcjach tego nie ma od momentu poczęcia, więc jakby wydaje mi się, że też nie zdajemy sobie sprawy, jaka jest waga konstytucji i że daje nam to dodatkową ochronę. I to, co robi pan premier, być może ma na celu właśnie zmianę całkowicie naszego ustroju. I jak spojrzymy na inne właśnie ustroje państwowe, to jesteśmy właśnie, konstytucja to jest to, co nas wyróżnia, na przykład od ustroju brytyjskiego. Mam na myśli Westminster jako parlament dla całej Wielkiej Brytanii, pomijając już regionalizację. I to jest właśnie taki element dający nam dodatkową ochronę. Teraz tak, inna kwestia, w kwestii orzecznictwa. Troszeczkę nie rozumiem, dlaczego jest tyle taki problem z tym, że to orzecznictwo jest interpretowane na wiele różnych sposobów. Bo czy podczas interpretacji orzecznictwa nie patrzy się na intencje parlamentu, bo po to, żeby to orzecznictwo stworzyć, trzeba odnosić się do ustaw. I czy jest to zgodne z czy wyrok jest zgodny też z konstytucją, nie narusza praw, między innymi praw człowieka, to czy to nie jest tak, że jeżeli intencja parlamentu w danej ustawie jest taka, a nie inna, to interpretacja orzecznictwa powinna być bardziej, że tak powiem, jasna i nie powinno to powodować problemów interpretacyjnych. To w tej kwestii i jeszcze chciałam.
To już ostatnia kwestia będzie. Trzy niech wystarczą, więc bardzo proszę, pani Aniu. Czyli jeszcze ta kwestia trzecia, bardzo proszę. Na czwartą już nie pozwolę.
Tak, dobrze. Jeszcze w trójpodział władzy, dlatego że jest, nie można mieszać tych funkcji, tak? Czyli dlaczego właśnie trzeba też, wydaje mi się, że obywateli troszeczkę jakby uświadomić, po pierwsze, jaka jest waga konstytucji, że to jest ustawa zasadnicza i nic nie może być niezgodne z konstytucją. I to nie jest tak, że jak prawo europejskie jest niekompatybilne z prawem Polski, to się wystawia dokument o niekompatybilności, tylko to po prostu jest dużo większa waga. I ostatnia rzecz, to chciałabym prosić, apelować o większą stanowczość w kwestii obrony konstytucji, bo wydaje mi się, że to, co robi pan premier w tej chwili, ma dużo głębsze, że tak powiem, korzenie niż może się pierwotnie wydawać, ale prosiłabym też ogólnie wszystkich, którzy działają w dobrej wierze, o to, żeby też byli bardziej, że tak powiem, pozytywni i pokazywali siłę. I jeszcze na koniec powiem...
Dziękuję, pani Anno, dziękuję. Pozdrawiam. I pozdrawiam, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja ze Szkocji, skąd dzwoniła pani Anna. Bardzo proszę, panowie sędziowie, trzy kwestie: konstytucja, rola, znaczenie, problemy z orzecznictwem i podkreślenie trójpodziału władzy. Bardzo proszę, kto z panów sędziów? Bardzo proszę. Proszę, pan sędzia Skrzyszowski.
Może ja się odniosę. No, tutaj bardzo zasadnie słuchaczka podniosła wagę i rolę konstytucji, że no, ma ona swój właśnie taki walor pewnego rodzaju rdzenia i gwarancji prawidłowego funkcjonowania systemu prawa, ale też ochrony tych wszystkich wartości, które właśnie chroni ten akt najwyższego rządu w naszym porządku prawnym, jak na przykład właśnie prawo do życia. I tutaj właśnie słuchaczka, która zamieszkuje aktualnie na terenie Zjednoczonego Królestwa, no słusznie dostrzegła, że rzeczywiście tamtejszy system prawny nie ma spisanej konstytucji. Tam raczej to odbywa się na zasadzie takiego szanowania tradycji pewnej i ukształtowanych jak gdyby te rozwiązania, które kształtują podstawy funkcjonowania i ustroju Wielkiej Brytanii, właśnie wywodzą się z wielu wieków tradycji, ale jako takiej konstytucji nie ma tam spisanej. I to też może czasem właśnie powodować pewnego rodzaju zagrożenia. Natomiast w Polsce mamy tą konstytucję. Warto tutaj przypomnieć wam też to, że Polska miała pierwszą europejską konstytucję, czyli konstytucję 3 maja, i te tradycje właśnie konstytucji w Polsce są no, bardzo bogate. Jeżeli mamy tą konstytucję, to ją właśnie szanujmy, nie używajmy jej w sposób instrumentalny. Zwracajmy uwagę na to, iż ona nam gwarantuje funkcjonowanie w społeczeństwie w obszarze tych podstawowych wartości. Zapewnia nam pewnego rodzaju współistnienie, wzajemną też tolerancję i musimy do niej właśnie podchodzić jako do takiego dobra wspólnego i w poszanowaniu jej postanowień prowadzić, oczywiście działać, funkcjonować, to chodzi o organy państwowe, ale tak również jako obywatele poszerzać tutaj świadomość prawną swoją, nawet w swoim interesie i zgodnie z tą konstytucją funkcjonować. I tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, czy premier chce zmienić ustrój, tutaj nie chcemy wchodzić w obszary polityczne. To najlepiej byłoby zapytać samego pana premiera. Natomiast no my z punktu widzenia sędziów, nie wchodząc w kwestie polityczne, podkreślamy wagę właśnie poszanowania tych podstawowych praw, które też gwarantują nam właśnie podstawowe wolności. To nie jest tylko prawo życia, ale to jest prawo do swobodnej wypowiedzi, prawo właśnie do prezentowania różnych poglądów, do wzajemnej tolerancji w sensie właśnie szanowania czy religii, czy poglądów, czy światopoglądu i tak dalej. Zresztą mamy bardzo bogatą preambułę konstytucji, gdzie właśnie też ten taki ochrona różnych światopoglądów czy podejścia takiego właśnie pluralistycznego jest gwarantowana i to powinniśmy zawsze mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o kwestie interpretacyjne i stosowania prawa, no tutaj należy podkreślić wagę jakości procesu legislacyjnego, czyli generalnie prawo jest wtedy dobrym prawem, który w sytuacji, kiedy w sposób krótki i zwięzły i zrozumiały dla odbiorcy potrafi objąć sprawnie materię, którą reguluje. No, jesteśmy też dość młodą demokracją. Mamy ten okres międzywojenny 20 lat, no i teraz mamy od 1989 roku kolejny okres demokracji i też w tym czasie no jak gdyby też uczymy się jak gdyby tego procesu legislacyjnego, a trzeba tutaj podkreślić, że stanowienie prawa można powiedzieć jest no, najtrudniejszym elementem właśnie w ramach porządku prawnego i no, tutaj no, wymagana jest szczególna staranność, też wyobraźnia, konsultacje społeczne, branie pod uwagę też stanowisk różnych grup społecznych, których dana regulacja by dotyczyła. Czyli tutaj jest taka uwaga, prawo jasne, zwięzłe, klarowne, zrozumiałe dla odbiorcy, zrozumiałe dla obywateli, wtedy też no, nie będzie problemów czasami interpretacyjnych. No ale to już jest też kwestia do, tutaj jest to jak gdyby temat dla organów, które stanowią prawo, bo trzeba podkreślić, że my jako sędziowie jesteśmy powołani do stosowania, nie do stanowienia, tylko do stosowania prawa w naszym porządku prawnym. I oczywiście no, też musimy to robić w poszanowaniu hierarchii określonych aktów prawnych i też przy uwzględnieniu niekiedy postanowień konstytucji w zależności od konkretnego przypadku. Jeżeli chodzi o kwestię trójpodziału władzy, to tutaj też słuchaczka istotnie podkreślała no, wagę właśnie trójpodziału władzy, który jest przewidziany polską konstytucją. No, wszystkie nowoczesne demokracje, państwa nowoczesne ten trójpodział władzy mają wprowadzony, on funkcjonuje w ramach ich porządków prawnych i chodzi o to, żeby te trzy władze dla dobra obywateli współdziałały ze sobą, ale też niekiedy działały tylko w zakresie swojej kompetencji, a nie wchodziły w kompetencje innej władzy. Więc to jest też taki tutaj jak gdyby uwaga czy apel. No i ostatnia kwestia, stanowczość w obronie prawa, w obronie konstytucji. Tutaj trzeba podkreślić, że no, my oczywiście jako sędziowie no, jesteśmy zobowiązani do określonej stanowczości, a przede wszystkim obiektywizmu i bezstronności. I my możemy się tylko wypowiadać w sensie takim no, wiążącym w ramach postępowań sądowych zgodnie z przepisami prawa. Nie możemy wchodzić w żadne spory, nie daj Boże, polityczne, czyli właśnie też to, co staramy się tutaj podkreślać, że sędzia musi być z dala od wszelkich spraw politycznych. I no, generalnie my wypowiadamy się w ramach wyroków, wydawanych orzeczeń, a także jeżeli chodzi o takie kwestie, jak właśnie wypowiadamy się w ramach zrzeszenia, no to w obronie praworządności, w obronie niezawisłości, w obronie podstawowych reguł związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Stanisław z Lublina, witam ojca Piotra i panów sędziów. Odnośnie tematu. Moim zdaniem na stanowisku ministra spraw sprawiedliwości nie powinien być człowiek, którego rodzice, konkretnie ojciec Ukrainiec, byli w konflikcie z państwem polskim w 1947 roku w czasie akcji Wisła. Wiemy, że akcja Wisła to związana była z wysiedleniem rodzin ukraińskich z terenów południowej Polski, południowo-wschodniej Polski na Pomorze i tereny tam zachodnie. I to było związane z akcją Bandery.
Tak, to w kwestii to, tak, personali, a teraz w kwestii tak, tematu kryzys.
W atmosferze
kryzys praworządności, panie Stanisławie.
Dobrze, praworządności. Więc to jest jeden temat. Drugi temat. Uważam, że środowisko naukowe powinno wystąpić do odpowiednich działania podjąć o cofnięciu tytułów naukowych panu ministrowi za to, co wykonuje. To jest po prostu przeczy podstawowym zasadom jakiejś normalności. No, to jest jeszcze jedna sprawa. obecne władze z Tuskiem na czele powołują obecnie różnego rodzaju komisje śledcze, które tam mają ścigać poprzednie władze za różne tam domniemane nadużycia. Te domniemane nadużycia są niczym w stosunku do tego, co było w poprzednich latach zarządów Tuska, gdy była ta wielomiliardowa wyprzedaż i niszczenie. Uważam, że PiS powinien, pomimo że Tusk jest posłem w tej chwili i premierem, skierować odpowiednie działania, ażeby pociągnąć do odpowiedzialności Tuska, a konkretnie będzie za co.
Ten apel, panie Stanisławie, należy powtórzyć, jak będą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w studiu, bo panowie sędziowie mają tutaj związane ręce i nieustannie państwu przypominają także o zakresie, w którym mogą poruszać się, jeżeli chodzi o możliwość udzielanych wypowiedzi. Pan sędzia Adam Jaworski, bardzo proszę, panie sędzio.
Tak, jak ojciec słusznie zauważył, my nie możemy odnosić się do zagadnień politycznych i personalnych, dlatego wprost na pana pytanie, czy bardziej na komentarz, nie możemy odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć tak, że niezależnie od tego, kto jest prokuratorem generalnym, bo to już nie jest nasza rzecz, to my jako sędziowie, jako prawnicy oczekujemy i apelujemy o szacunek dla prawa. Niezależnie od tego, kto tę funkcję pełni, a jednocześnie jako przedstawiciele środowiska sędziowskiego, jedno ze zrzeszeń środowiska sędziowskiego, jesteśmy otwarci na konstruktywną współpracę z każdym, komu leży na sercu dobro Polski i dobro wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o tytuły naukowe, nie chciałbym w to wchodzić, więc tylko powiem tak informacyjnie, że żeby odebrać komuś tytuł naukowy, muszą być spełnione określone jasno przesłanki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie może to być na zasadzie takiej krytycznej oceny czyjejś działalności publicznej. Co do komisji śledczych, tutaj znowu mogę tylko od strony prawnej się wypowiedzieć. Komisja śledcza jest przewidzianym w Konstytucji elementem kontroli Sejmu przede wszystkim nad władzą wykonawczą, czyli po prostu nad rządem. I założenie komisji śledczych, założenie autorów Konstytucji było takie, żeby komisja śledcza pomagała, mówiąc kolokwialnie, parlamentowi kontrolować obecnie sprawujących władzę. U nas praktyka już od wielu lat poszła w tym kierunku, że komisje śledcze są powoływane głównie po to, żeby badać domniemane naruszenia prawa ze strony poprzednich ekip rządzących. Po prostu tak to ukształtowało się w praktyce. Mieści to się w granicach prawa, w granicach konstytucji, a na temat skutków politycznych to z oczywistych względów nie chciałbym się wypowiadać.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy,
witam,
skąd telefon?
Anna z Wielkopolski, witam ojca i panów sędziów. Ja tu bym chciała sobie zastrzec, że ja się nie zgadzam, że mamy w tej chwili dualizm prawny. Ja uważam, że mamy jedną grupę, która łamie prawo. No bo czasami są przepisy, które mają, powiedzmy, się wykluczają, ale są przepisami. Jeżeli chodzi ktoś siłą, prawie z bronią w ręku, do Telewizji Polskiej bez pisania do KRS-u i odłącza siłowo nadajnik, czyli przebywa tam nielegalnie. W związku z tym policja, która została wezwana do gmachu telewizji, złamała prawo, bo powinna tych ludzi wyprowadzić, tak? Jeżeli są w tej chwili sprawy w prokuraturze i prokurator nakazałby wyprowadzić tych ludzi, to policja to powinna wykonać, bo nie idzie na miejsce prokurator i wyprowadza, tylko robi to policja. I teraz mam pytanie. Czy w takim razie, jeżeli społeczeństwo, który jest właścicielem Telewizji Polskiej, i uznaje, że terroryści przebywają na terenie w gmachach Telewizji Polskiej, weszłoby i wyprowadziło jako właściciele, współwłaściciele tych gmachów, tych ludzi nielegalnie przebywających, to rozumiem, że mogłoby złamać prawo. I tak samo jest w przypadku prokuratury, sądów. Przecież sędziowie się powinni zjednoczyć. Jeżeli minister, który zachowuje się jak terrorysta i łamie prawo, to też uważam, że prokuratorzy, że sędziowie, którzy będą bronić nawet siłą wejścia tych ludzi nielegalnie, chcących wejść do tych gmachów, nie powinni być orzekani jako, jako złamanie prawa. Bo można mieć rozbieżności w przepisach, a jeżeli ktoś łamie prawo, to jest przestępcą. W takim razie policja złamała prawo. I chciałabym właśnie się dowiedzieć, czy jeżeli czy obywatele by weszli do gmachu telewizji, czy nakaz prokuratorski byłby w stosunku do wyprowadzenia tych ludzi jak terrorystów, bo to są terroryści. Bo ja jutro mogę sobie określić, że ja nie będę jeździć prawą stroną drogi, tylko lewą.
Tak. Bo nie uznaję. Ostatnie zdanie, pani Anno.
Tak. Prosiłabym o odpowiedź w tej kwestii.
Dziękuję ślicznie, pięknie. Boże. Pozdrawiam. Bardzo proszę, pan sędzia Piotr Skrzyszowski.
No tutaj chciałem zauważyć, oczywiście w pełni się zgadzam ze słuchaczką, że no, prawo jest jedno i my też tak to przedstawiamy. Też tak właśnie wypowiadaliśmy, że sąd rejestrowy dla Warszawski Sąd Rejestrowy no, odmówił wpisania tych zmian. Natomiast no, tutaj bardziej nam chodziło o to, że powstaje takie wrażenie, no, po prostu znaczy, dochodzi do dysfunkcji funkcjonowania organów państwowych. I oczywiście my stoimy i taki jest nasz obowiązek po stronie prawa. Z tym, że pewne aspekty czy pewne możliwości egzekwowania tego prawa są jak gdyby kwestią pewnych też procesów politycznych, które no, my jak gdyby nie możemy ingerować. Natomiast jeżeli taka właśnie sprawa wpływa do sądu, jak w przypadku wpisania tych organów do rejestru sądowego, no tutaj sąd jak najbardziej prawidłowo zareagował w naszej ocenie. Też tutaj jest to kwestia niezależnej, niezawisłej decyzji danego sędziego. Po prostu nie wpisał tych organów do rejestru sądowego. Natomiast oczywiście to też podkreślamy cały czas. Prawo jest tylko jedne, konstytucja jest jedna, ustawa jest tylko jedna i musi być równo i tak samo stosowana w stosunku do wszystkich. Natomiast no, oczywiście, jeżeli mamy do czynienia, tutaj tak w ten sposób powiem, zgadzając się ze słuchaczką, sytuacja, która budzi no, co najmniej uzasadnione podejrzenie działania w warunkach pozaprawnych, no to jest to kwestia nie tylko odpowiedzialności właśnie w zakresie politycznej, ale też może być rozpoznana w zakresie odpowiedzialności prawnej danej osoby. I osoby, które podejmują takie działania, powinny no, mieć to na uwadze, bo no, prędzej czy później taka kwestia może w ten czy inny sposób powrócić i być rozpatrywana. Natomiast my jako sędziowie nie uczestniczymy w procesach politycznych i podkreślamy wagę stosowania prawa i stosujemy prawo w praktyce. Także też w tej części telewizyjnej podkreślaliśmy i tutaj też częściowo w tym naszym spotkaniu dzisiejszym, że no, sytuacja właśnie w mediach, zwracaliśmy uwagę, że w naszej ocenie była przeprowadzona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób, który no, ingerował pozaprawnie w funkcjonowanie mediów publicznych w Polsce.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Słuchaczka z województwa pomorskiego.
A chociaż imię możemy poznać?
Może na końcu. Albo inaczej. Z punktu widzenia prawa jestem przestępcą. A przestępcy okazuje się, że też słuchają Radio Maryja. Ja dzwonię z taką sprawą, bo Witam przede wszystkim serdecznie szanownych gości. Troszeczkę jestem zdenerwowana. W każdym bądź razie nareszcie, bo osobiście czekałam na taką inicjatywę, która weźmie w obronę ponad 3000 polskich sędziów, a tym samym nasze polskie sprawy, które toczą się w sądach. Znaczy na początek też taka mała uwaga do samej petycji, bo po części telewizyjnej chciałam ją podpisać, ale mi się nie udało. Nie ma możliwości elektrycznego podpisu, elektrycznego wysłania i tym podobnie. I tutaj też chciałabym pewną różnicę zauważyć, że panowie sędziowie, którzy są dzisiaj gośćmi, działają z wielką kulturą osobistą, natomiast druga strona działa głównie marketingowo, na przykład podczas kampanii wyborczej, słynnej akcji Wolne Media, Wolne Sądy, wielu sędziów zachowywało się jak celebryci. Widziałam, jak manipulowano ludźmi, wmawiano ludziom, że władza chce kneblować sędziom usta i tym podobniej. Tylko jakoś tego nie było widać w wyrokach sądowych. Jako zwykły obywatel jestem przede wszystkim przerażona słowami ministra sprawiedliwości pana Adama Bodnara, który powiedział z mównicy w Sejmie, że sędziowie nominowani po 2018 roku muszą ponieść karę. Dosłownie padło takie słowo, muszą ponieść karę, że stawali do konkursów, wiedząc, że jest to wadliwy system, a tak naprawdę jest to zwykła polityka. Mówię, jak to jest odbierane przez zwykłego, prostego obywatela. Ja chciałabym też zauważyć, że obstrukcja sądownictwa zaczęła się dużo wcześniej niż 15 października, czyli przed wyborami. Ja na własne oczy widziałam, jak traktowani są sędziowie, którzy byli nominowani przez prezydenta Dudę. W jaki sposób są określani. Niektórzy nawet pozwalali sobie nazywać ich pracownikami PiSu. Stosowano na przykład metody typu regularne apelacje prokuratorskie. Nazywano ich neosędziami. Nie każdy zwykły obywatel wiedział, o co chodzi, kiedy udawał się do sekretariatu w sądzie. Polacy też nie mają świadomości, że co obecna sytuacja oznacza dla poszkodowanych, to znaczy zmiana sędziów, prowadzenie spraw od nowa, to możliwość podważania wyroku. Na przykład sprawy karne będą prowadzić sędziowie, którzy specjalizują się w prawie cywilnym. Ale najważniejsze, żeby pasowali politycznie do nowej władzy. Ja mam tylko jedno pytanie, ale do samego ministra sprawiedliwości, do pana Adama Bodnara. Jak poszkodowany albo też oskarżony, który ma też prawo do sprawiedliwego wyroku, ma wierzyć w sprawiedliwy wyrok, skoro na naszych oczach tak niesprawiedliwie chce się potraktować sędziów powołanych po 2018 roku. I tutaj też apeluję, tutaj mam wielką prośbę do słuchaczy Radia Maryja, aby podpisali tą petycję, bo to również obrona pewnych wartości. Nie wolno stygmatyzować ludzi tylko dlatego, że zostali powołani w innych politycznych okolicznościach. Szczęść Boże, trzymam kciuki. Sama już zebrałam kilka podpisów, tylko powtarzam, petycja jest utrudniona. Trzeba ją wydrukować. To jest problemowe i też dla starszych osób, które jakby nie mają możliwości dotarcia poprzez internet i tym podobnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan sędzia Adam Jaworski.
Bardzo dziękujemy Pani za ten głos. On jest dla nas bardzo ważny. Jeżeli chodzi o tę uwagę techniczną dotyczącą petycji, to my sprawdzimy to po audycji od strony technicznej i podjęliśmy również kroki, działania w tym kierunku, żeby tę petycję także w formie papierowej, też do jak największej grupy obywateli przekazać. Także bardzo dziękujemy za ten głos i za wyrazy wsparcia dla naszej inicjatywy. Pani jak najbardziej słusznie podkreśliła to, o czym my też mówimy w różnych naszych stanowiskach, że nie ma neosędziów, nie ma sędziów lepszych i gorszych. Wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani przez pana prezydenta, są sędziami wydającymi wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy z nas ma też takie same gwarancje niezawisłości. I dlatego ten projekt, który został złożony przez największą organizację sędziowską, który przewiduje pozbawienie urzędu około 3000 sędziów, nie tylko, że jest rażąco sprzeczny z konstytucją, o czym już mówiliśmy, ale wywoła też daleko idące skutki dla obywateli. Po pierwsze, wbrew woli, wbrew deklaracjom autorów tego projektu, spowoduje możliwość podważenia, tak jak szacujemy ostrożnie, około 6 milionów orzeczeń. Nie dajmy się zwieść narracji przedstawianej przez część środowiska prawniczego, że miałoby być możliwe podważenie nominacji kilku tysięcy sędziów, ale pozostawienie ich orzeczeń. Taka sytuacja jest w państwie prawa wręcz niemożliwa. Gdyby ktoś odważył się i podjął taką decyzję o unieważnieniu nominacji sędziowskich, to tym samym otworzy nie furtkę, ale można powiedzieć, że wręcz puszkę Pandory, że otworzy szeroką drogę do tego, żeby podważyć wydane przez tych sędziów wyroki. A to może oznaczać na przykład w sprawach karnych, że wyszliby na wolność groźni przestępcy. W sprawach cywilnych i rodzinnych oznaczałoby to, że orzeczenia, które rozstrzygały spory nawet wiele lat temu w ważnych życiowo dla nas wszystkich sprawach, miałyby być podważane. Tak jak na przykład stwierdzenie nabycia spadku, czy unieważnienie umowy, rozwód. To jest bardzo poważne niebezpieczeństwo dla wszystkich obywateli. I dlatego my robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tym planom godzącym w interes publiczny, godzącym w bezpieczeństwo prawne i godzącym w każdego obywatela, który przychodzi do nas ze swoimi sprawami, żeby się przeciwstawić. Jeszcze na koniec tego wątku odwołam się do własnego doświadczenia. Ja jestem przewodniczącym pierwszego Wydziału Cywilnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i w tym wydziale zarejestrowaliśmy w zeszłym roku, w 2023 roku, 4000 spraw apelacyjnych, które ma rozpoznać 15 sędziów. Z tej 15 6 osób to są osoby powołane po 2018 roku, które miałyby być pozbawione urzędów albo cofnięte do poprzednich sądów, w których orzekały. To by oznaczało, że na rozpoznanie apelacji, na przykład w sprawie rozwodowej, czy w sprawie dotyczącej kredytu frankowego, czy zadośćuczynienia za szkodę doznaną w wypadku komunikacyjnym, obywatele czekaliby już nie półtora roku, tak jak to w tej chwili średnio u nas jest, tylko może i nawet 3 lata, bo cały czas mamy tendencję taką, że spraw jest coraz więcej, bo na przykład rok do roku 25%. Z drugiej strony wniosków o wyłączenie sędziów ze względu na sposób ich powołania w zeszłym roku były w naszym wydziale tylko 3 na te kilka tysięcy spraw. I to pokazuje realną skalę problemu, czyli to, że w rzeczywistości strony, obywatele, którzy do nas przychodzą ze sprawami, nie zgłaszają w sposób realny wątpliwości ani co do bezstronności sędziów powołanych po 2018 roku, ani co do ich niezależności.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon i później pan sędzia Skrzyszowski także będzie miał możliwość odniesienia się jeszcze do tego wcześniejszego telefonu. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Telefon z Lublina. Popieram tych sędziów, którzy występują i nasz ten premier Tusk, on się nie nadaje w ogóle na premiera, bo on tylko by wsadzał, ale jego trzeba wsadzić, bo on kurde narobił tyle zła.
Jak panu na imię?
Stanisław.
Panie Stanisławie, proszę nie stawiać naszych gości w trudnej sytuacji, bo w tematach politycznych, tak jak zaznaczyli, wypowiadać się nie mogą. Pan sędzia Skrzyszowski do wcześniejszego telefonu słuchaczki. Bardzo proszę.
No, bo tutaj chciałem też podziękować właśnie słuchaczce za te słowa, które wypowiedziała, bo to jest dla nas ważne, bo no, my mamy świadomość, że my służymy ludziom i to jest służba sędziowska i no, to jest na pewno dla nas też bardzo takie budujące, że no, jest głos społeczny, że jest odzew ze strony społeczeństwa, który no, jak gdyby wykazuje zrozumienie też dla tego, co staramy się przedstawić, co staramy się tak jak się wypowiadamy, jak przedstawiamy te kwestie, jakże ważne dla funkcjonowania naszego porządku prawnego. Tutaj chciałem tylko jeszcze króciutko powiedzieć, bo to jest też ważne, że właśnie te kwestie jakiegoś demonstrowania postaw oraz charakterze jakichś takich właśnie celebrytów, czy jakieś. My chcemy właśnie w ramach naszego zrzeszenia podkreślać i wskazywać na te właśnie podstawy, które są zgodne z etosem służby sędziowskiej, czyli dystansu, spokoju, wyważenia, bo to budzi zaufanie, to wydaje mi się ma dobry odbiór u obywateli. Od sędziego powinno być widać, płynąć spokój, opanowanie i widać kompetencje, prawda? To zwiększa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jeżeli chodzi o tą kwestię, o której pani tutaj słuchaczka mówiła, o właśnie tych jakichś groźbach, ukarania, traktowania tych sędziów, czy traktowania nas jako w jakiś niespecjalny sposób, czy uznawania nas za sędziów gorszej kategorii, to tutaj chcielibyśmy wskazać na to, że oczywiście takie sytuacje mają miejsce. Dziękujemy właśnie, że też że w ten sposób to zostało zauważone, ale też podkreślamy właśnie, że sędzia, no, jeżeli wykonuje swój zawód zgodnie z tym etosem służby, no, musi być osobą odważną, kompetentną, no i możemy zapewnić, że na pewno nie będziemy ulegać jakimkolwiek, prawda, próbom zastraszenia, bo raz po raz właśnie tu też słyszymy od drugiej strony jakieś takie sygnały o nie tylko unieważnieniu naszych powołań, ale jak nie o unieważnieniu naszych powołań, no to o procesach dyscyplinarnych. No na pewno nie będzie to wpływało na nas, że zaburzy wykonywanie naszego zawodu, bo my pamiętamy przede wszystkim o tym, że my służymy ludziom i mamy rozstrzygać sprawy sądowe w taki sposób bezstronny, obiektywny, zgodny z przepisami prawa, bo to gwarantuje też poczucie bezpieczeństwa obywateli i gwarantuje prawidłowe w ogóle funkcjonowanie państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że co słusznie zauważyła słuchaczka, że no wiele spraw było przedstawianych w sposób nieadekwatny. No się tworzono właśnie w różnych inicjatywach, tutaj pani wymieniła, ale też w prezentowanych stanowiskach takie wrażenie strasznego zagrożenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a wymiar sprawiedliwości w Polsce to nie są celebryci, to nie są osoby z pierwszych stron gazet, tylko to są sędziowie sumiennie, uczciwie, codziennie wykonywujący swoje obowiązki służbowe, rozpoznający sprawy, wydające orzeczenia. I też tutaj trzeba zauważyć, że jacy sędziowie w tym ostatnim okresie mieli tak naprawdę problemy dyscyplinarne. No, były to osoby tych sędziów właśnie często z tych pierwszych stron gazet, które też były eksponowane w taki czy inny sposób, w takim czy innym kontekście, no również niestety politycznym, którzy kwestionowali po prostu inne składy sędziowskie. Czyli no, kwestionowali tą podstawową zasadę niewzruszalności powołań, nieusuwalności sędziów. Zaburzali zasadniczo jak gdyby możliwość wydawania, czy próbowali wpływać na możliwość wydawania orzeczeń przez innych sędziów. A przecież też warto zauważyć, nic mi tutaj o tym nie wiadomo, nie było takich sytuacji, które kiedyś miały miejsce, gdzie pojawiał się na przykład sędzia na telefon, prawda? To jest prawdziwy miernik tego, czy dochodzi do jakichś zagrożeń w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy też nie. A nie to, że ktoś, kto sędzia, który kwestionuje innego sędziego, a tym samym kwestionuje prerogatywę prezydenta i podstawowe reguły konstytucji, wyrażone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, no, spotyka się z negatywną, z tym związaną reakcją.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Marzena z Kielc. Dzisiaj, że zadzwoniłam się do programu, chciałabym powiedzieć tak parę słów do panów sędziów, bo panowie bardzo spokojnie mówicie, ja podziwiam zresztą wasz spokój i podziwiam to zrównoważenie, dlatego że mam wrażenie, że jestem przedstawicielem tej części społeczeństwa, tych 7 milionów, które są problemem dla obecnego rządu, jak tutaj pan Czyż w wywiadzie z panem Tuskiem zaznaczył, że co z tym problemem zrobić, bo właściwie zawieść się pod dywan nie da. No my jesteśmy, nie da się nas zawieść pod dywan, sami pod dywan, ale my mamy teraz wrażenie i poczucie kompletnego chaosu i kompletnej straty poczucia bezpieczeństwa, dlatego że to, co panowie mówią, nie powinno się, tak nie można i tak dalej, to my się z tym wszystkim zgadzamy, my to wiemy, bo my też jesteśmy ludźmi, którzy mają wykształcenie, którzy czytają konstytucję, którzy troszeczkę śledzili też wydarzenia, które się działy wcześniej. Pamiętamy, że rząd ma pewne prawa oczywiście i powinien z tych praw korzystać, ma prawo do tego jak najbardziej, tylko powinien to robić zgodnie z prawem, ale na naszych oczach dzieje się to, że to się nic nie dzieje zgodnie z prawem. Na naszych oczach dzieje się to, że kwestionowane jest prawo pana prezydenta w tych kwestiach, w których ma prerogatywę wyłączną. To widać na przykładzie aresztowania panów byłych ministrów, to widać w komentarzach, bo pan prezydent miał kaprysik taki, więc my nie będziemy tego respektować, bo pan prezydent sobie gdzieś tam na narty pojechał, to my nie będziemy respektować i tak dalej, i tak dalej. Proszę panów, my nie jesteśmy tacy spokojni jak wy, dlatego że my straciliśmy kompletnie poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że żyjemy w państwie prawa. To w tej chwili jest rujnowane. To, ten spokój, który był przez 8 lat, który dawał nam poczucie, że żyjemy w państwie uporządkowanym, że żyjemy wśród ludzi, którzy są uczciwi, którzy decydują o nas uczciwie, załatwiając nasze sprawy w sądach czy w jakichkolwiek innych instytucjach, my w tej chwili to poczucie straciliśmy. Ja na szczęście nie muszę się wstydzić swoich wyborów politycznych. Mam znajomych, którzy w tej chwili niby schowali głowy w piasek, niby nie rozmawiają, niby nie najeżdżają, ale jak tylko znajdzie się jakiś element rzeczywistości, który gdzieś tam można wykorzystać, zieją nienawiścią. I proszę mi teraz powiedzieć, co my jako obywatele mamy zrobić, jak my mamy się zachowywać. Nie będziemy wychodzić na ulicę i strzelać do nikogo, wiadomo. Będziemy wychodzić na ulicę być może z chorągwiami, być może z pieśnią na ustach, tak jak było to w czasie protestów wolnych Polaków w sprawie mediów. Tylko pytanie, czy to coś nam da? Proszę zauważyć, zostaliśmy kompletnie zlekceważeni. Sejm się wyniósł, bo pan Hołownia zarządził, że nie będzie nikogo w Sejmie. W związku z tym nie było kontaktu z żadnymi politykami. Oni nie widzieli, ile jest ludzi. To, co pokazały telewizje komercyjne, to było zupełnie coś innego niż to, co było w rzeczywistości. Ja jestem przekonana, że znowu kolejny 11 listopada to znowu będą prowokacje, to znowu będzie plucie na nas, tych, którzy idziemy z biało-czerwoną flagą, tych, którzy manifestują polskość, tych, którzy podkreślają, że żyją w tym kraju i chcą w tym kraju żyć. I proszę mi teraz powiedzieć, co my mamy zrobić. Bo w momencie, kiedy mieliśmy stan wojenny, kiedy mieliśmy, że tak powiem, wroga takiego bardzo zdefiniowanego, kiedy ten wróg nie był spośród nas, to myśmy się jakoś umieli zachować. Kiedy były powstania, kiedy straciliśmy niepodległość, myśmy się umieli zachować. Ale w tej chwili, kiedy to jest rozsypywane, rozwalane, przepraszam za wyrażenie, od wewnątrz i kiedy sami się dajemy, że tak powiem, rozebrać, dajemy się rozgrywać, nie wiem, kto tym steruje z zewnątrz, bo ja nie sądzę, żeby to był pomysł tylko i wyłącznie pana Tuska i jego prywatna zemsta. To jest chyba jakieś działanie, które idzie przez świat, które idzie przez Europę, bo to, że ta klika europejska jest tam zabetonowana, to my to widzimy, to my wiemy, jak to wygląda, my wiemy, widzimy, jak oni się witają, jak oni ze sobą ustalają pewne rzeczy, jak przyjeżdża pani Jurowa, na której oczach czyni się bezprawie i ona nie reaguje, bo ona nie będzie się wypowiadać w tych sprawach. Proszę mi powiedzieć, jak konkretnie my mamy się zachować i jak konkretnie zachowujecie się wy, bo wy orzekacie, dobrze, zgodnie z prawem, wszystko świetnie.
Ostatnie zdanie, pani Marzeno. No już proszę.
Tylko to nie ma przełożenia na to, że to nie zostanie zrujnowane, bo przyjdzie jeden czy drugi pan Bodnar, czy jakiś pan Sienkiewicz i powie, a my to rozumiemy inaczej i my to wam rozwalimy. I co w tej sytuacji my mamy zrobić?
Dziękuję pani Marzeno, pozdrawiam serdecznie. Pan sędzia Adam Jaworski, bardzo proszę.
Ja zacznę odpowiedź na pani pytanie od końca. Co my możemy w tej sprawie zrobić jako sędziowie? Naszym orężem, naszą bronią jest przede wszystkim... A właściwie wyłącznie prawo. I chodzi nie tylko o orzeczenia, bo w sytuacji, w której która tego wymaga, zaangażowaliśmy się również społecznie, czego właśnie wynikiem było Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów, Sędziowie RP. I w ramach tego zrzeszenia nagłaśniamy, zajmujemy stanowisko w tych przypadkach, w których stwierdzamy, że dochodzi do naruszenia prawa. Również składamy własne postulaty, zwracamy się do osób, które podejmują decyzje w ramach innych władz. W sytuacjach, które tego mogłyby w przyszłości wymagać, to również jako sędziowie, na przykład broniąc się przed próbami podważania naszego statusu czy naszych nominacji, czy w przypadku bezprawnego odwołania z zajmowanych stanowisk, mamy również możliwość wykorzystania kroków prawnych w postaci na przykład skarg do sądu administracyjnego, do Trybunału Konstytucyjnego docelowo, czy nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak jak to zresztą część sędziów czyniła w ciągu ostatnich 8 lat. Także my jako przedstawiciele środowiska sędziowskiego, nie godząc się na te zjawiska, o których mówiliśmy, mamy te instrumenty ściśle prawne i z tych instrumentów, oprócz oczywiście rzetelnej, codziennej pracy orzeczniczej, która jest podstawą i nasze orzeczenia muszą opierać się na prawie i na konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa i na konstytucyjnych wartościach, to również mamy i podejmujemy te działania w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia i indywidualnie. A odnosząc się do pytania tego wcześniejszego, nie ukrywam, że trudniejszego dla nas, bo tutaj już musielibyśmy wykroczyć poza naszą rolę jako sędziów i ściśle zobowiązanych do przestrzegania zasady apolityczności, ale nie wykraczając poza te granice, mogę powiedzieć, że dla nas bardzo istotne jest wsparcie społeczne, wsparcie organizacji pozarządowych, wsparcie różnych środowisk, tych, którym sprawy Polski, dla których są ważne, którym leżą na sercu, i to wsparcie może być na bardzo różny sposób prezentowane, tak jak pani chociażby sama podała przykłady. Jedną z takich możliwości konkretnego wsparcia jest właśnie petycja, o której mówiliśmy, bo im więcej będzie podpisów, tym będzie ona miała większą moc przekonywania, bo tak jak to się często mówi w różnych kontekstach, presja ma sens i w przypadku przestrzegania prawa również presja społeczna ma jak najbardziej sens.
Za chwilę poproszę, bo słuchacz oczekuje. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Krzysztof z Rzeszowa. Jestem prawnikiem i chciałbym się odnieść tutaj do tego zagadnienia aktu łaski, o którym aktualnie głośno. Otóż rozpocznę wypowiedź od tego, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych również jest identyczny zapis, czyli że prezydent ma prawo łaski. I tam proszę zauważyć, jest taki świetny artykuł w zeszytach naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego autorstwa Wojciecha Kwiatkowskiego, doktora, gdzie wskazuje, że prezydenci Stanów Zjednoczonych wielokrotnie stosowali akt łaski przed prawomocnym orzeczeniem, a nawet przed skierowaniem aktu oskarżenia, na przykład wobec Nixona był taki akt łaski skierowany, raczej zastosowany, w tym celu, żeby właśnie wyciszyć niepokoje społeczne. Natomiast wracając do naszego stanu prawnego, no to mamy identyczny zapis, czyli prezydent ma prawo łaski. I tutaj bym polecał, gdyby sędziowie zechcieli się też zapoznać z tym wyrokiem Sądu Najwyższego z 2023 roku właśnie w sprawie dwóch uwięzionych posłów i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i uchwałą Sądu Najwyższego. I otóż trzeba zauważyć, że Sąd Najwyższy tam w tym swoim orzeczeniu z 2023 roku stwierdzał, że ten akt łaski prezydenta jest nieskuteczny w zakresie takim, iż uniemożliwia doprowadzenie postępowania karnego do prawomocnego wyroku. Powołując się tam na artykuł 177, 176 i 175 Konstytucji. Oczywiście to jest naciągana trochę interpretacja, bo powołują się tam również, Sąd Najwyższy powołuje się na artykuł 45 Konstytucji, który mówi o tym, że nikt nie jest winny, dopóki nie zostanie jego wina uznana w prawomocnym wyroku skazującym. I oczywistym jest, że ten przepis artykułu 45 Konstytucji jest korzystny dla oskarżonego. Akt łaski również jest korzystny dla oskarżonego. Więc powoływanie się w orzeczeniu Sądu Najwyższego na to, że akt łaski jest nie do pogodzenia z artykułem 45 Konstytucji, jest nielogiczne. Bo i jeden przepis jest korzystny dla oskarżonego, i drugi. Więc te akty, te dwa prawa nie mogą ze sobą konkurować. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Sąd Najwyższy powiedział, że ten akt łaski prezydenta jest nieskuteczny w zakresie postępowania karnego, czyli w tym zakresie, w którym uniemożliwia wydanie prawomocnego wyroku. O ile można by się z tym zgodzić, oczywiście w sposób taki trochę nadinterpretacji, o tyle absolutnie niedopuszczalne jest, że Sąd Okręgowy w Warszawie po wydaniu wyroku skazującego skierował wyrok do wykonania. To jest niedopuszczalna sprawa. Bo proszę zauważyć, że nawet Sąd Najwyższy nie pozwolił sobie stwierdzić, że akt łaski prezydenta jest nieważny, nieistniejący, tylko nieskuteczny w pewnym obszarze. Czyli nieskuteczny w tym zakresie, w którym nie pozwala dokończyć procesu. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie kary, to absolutnie jest skuteczny. Czyli artykuł 15 kodeksu karnego wykonawczego ma tu pełne zastosowanie. Czyli jest okoliczność, która uniemożliwia wykonywanie kary i sąd powinien natychmiast umorzyć postępowanie wykonawcze. Tutaj nawet Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział. Przecież Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie wyraźnie powiedział, że ten przepis artykułu 15, jeśli pozwalałby na wykonywanie kary mimo istniejącego aktu łaski, a Trybunał przecież nie stwierdzał, czy ten akt łaski miał być wydany przed prawomocnym wyrokiem, czy po prawomocnym wyroku. Tylko z uwagi na istniejący akt łaski, wykonanie kary w takim przypadku jest niezgodne z Konstytucją. Mamy więc bezprawne zatrzymanie dwóch posłów i wykonywanie kary wobec osób, które mają akt łaski. Ten skutek został wywołany, tu nie ma wątpliwości. Czyli mówiąc najprościej, Polska nie jest jedynym krajem, w którym prezydent może wydać akt łaski przed uprawomocnieniem się wyroku, ale chyba jest jedynym krajem, w którym osoba mająca akt łaski odbywa karę. To jest niedopuszczalna sprawa. Dodam jeszcze, że właśnie ten akt łaski przed uprawomocnieniem się wyroku jest bardzo sensowny, dlatego że proszę zauważyć, cóż sędziowie, nie wiem, czy jesteście sędziami karnymi czy cywilnymi, ale jest artykuł 258, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, że jeżeli sąd w pierwszej instancji wymierzy karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, to wówczas wobec takiej osoby można stosować tymczasowe aresztowanie aż do daty prawomocnego wydania wyroku. No to zauważmy, tu akurat ci posłowie otrzymali w pierwszej instancji 3 lata pozbawienia wolności, więc sąd pierwszej instancji mógł zastosować wobec nich tymczasowe aresztowanie. Prezydent musiałby czekać do daty, kiedy się uprawomocni raczej postępowanie, czyli mówiąc najprościej, sąd okręgowy mógł rozpoznawać tą sprawę w zakresie apelacji, nie wiem, jeszcze rok czy dwa ze względu na opóźnienie. I cóż wówczas z takiego aktu łaski, kiedy oni wykonaliby, znaczy odbyliby tę karę? Jakie to ma znaczenie? To w ogóle nie ma sensu. Właśnie dlatego prezydent ma prawo wydać akt łaski wcześniej, aby nie wykonywać tego na przykład tymczasowego aresztowania. bo to tymczasowe aresztowanie tam w trybie 258 paragraf 2 KPK po skazaniu w pierwszej instancji ma na celu wykonanie kary, a nie zabezpieczenie procesu. Tam już dowody wszystkie zebrane, oba wymatactwa nie ma, więc nie mamy o czym dyskutować. Dodatkowa jeszcze kwestia.
To już bardzo krótko poproszę, panie Krzysztofie.
Już kończę, ale to jest zagadnienie istotne, bo tu rozstrzygające. Tu w zasadzie należałoby, aby prokurator aktualny, który jest właściwy dla sądu rejonowego w Warszawie, który wydał to zarządzenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności, w trybie artykułu 15 kodeksu postępowania, a raczej kodeksu karnego wykonawczego, złożył wniosek i to natychmiastowo o umorzenie postępowania wykonawczego. Bo proszę zauważyć, że przecież oprócz kar orzekane są na przykład jeszcze takie sankcje w trybie administracyjnym. Na przykład ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. To już będę kończył. Tam oprócz kary w trybie karnym można wymierzyć w trybie administracyjnym sankcje na przykład 20 milionów złotych za naruszenie przepisów prawa. I cóż, prezydent nie mógłby skorzystać w takim przypadku z aktu łaski? Przecież tak naprawdę akt łaski dotyczy wszystkich dolegliwości, jakie stosuje państwo. I tu nie możemy ograniczać prezydenta, bo wówczas nigdy nie będzie prawomocnego wyroku w zakresie wymierzenia kary administracyjnej i oczywiście sankcyjnej, bo tam tylko decyzje administracyjne zapadają. Więc mówiąc najprościej, na dzień dzisiejszy mamy dwóch bezprawnie pozbawionych posłów wolności mimo skutku, jaki wywołał akt łaski, bo tak jak jeszcze raz podkreślę, nawet przyjmując argumentację Sądu Najwyższego wyroku z 2023, słowo się w wielu częściach absolutnie nie zgadzam, bo jest naciągana, to nie da się obronić mimo tego wyroku wykonywania kary pozbawienia wolności wobec ludzi, którzy mają skuteczny akt łaski, bo skutki sąd tylko ze 177 Konstytucji i 175 wywiódł, że akt łaski nie może wstrzymać procesu do wydania prawomocnego wyroku. I ostatnia już sprawa. Mam nadzieję, że sędziowie to będą doskonale jeszcze wyjaśniać. Proszę zauważyć. Sąd tam w tym wyroku napisał, że dopiero po prawomocnym skazaniu możliwe jest wydanie aktu łaski, co jest niedopuszczalną kompetencją, znaczy niedopuszczalnym przekroczeniem kompetencji przez Sąd Najwyższy, bo Sąd Najwyższy nie może sobie mówić, kiedy prezydent ma prawo wydać akt łaski. Może mówić tylko, jaki skutek ten akt łaski wywoła dla procesu, ale nie kiedy prezydent może wydać akt łaski. I proszę zauważyć, jeśli w trybie skargi kasacyjnej, nawet gdyby prezydent po prawomocnym wyroku wydał akt łaski, to w trybie kasacyjnym wyrok, jeśli zostanie uchylony, to cóż, dalej mamy sytuację taką, że nie mamy prawomocnego skazania, a mamy akt łaski. To cóż, Sąd Najwyższy miałby prawo uchylać akt łaski? Przecież to jest nielogiczne, niedorzeczne. No szanowni państwo, no po prostu mamy sytuację, że dwóch ludzi, dwóch posłów jest pozbawionych bezprawnie wolności i sąd rejonowy w Warszawie i sąd okręgowy w Warszawie powinni natychmiast umorzyć postępowanie wykonawcze. A jeśli tego sami nie robią, to prokurator powinien złożyć taki wniosek. No niedopuszczalna sprawa. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan sędzia Piotr Krzyszowski.
No ja tutaj chciałem podziękować słuchaczowi za, no widać, że tutaj za taką, można powiedzieć, finezyjną interpretację tej całej sytuacji. Tutaj pozostaje nam w pełni podzielić te zapatrywania przedstawione przez słuchacza. Chciałem zauważyć właśnie, mówiłem o tym po części, w części telewizyjnej, gdzie właśnie mówiłem, iż no, nie jest uzasadnionym taki pogląd przedstawiany właśnie niekiedy pojawiający się, że w taki nieco nawet prześmiewczy sposób, że jak mógł prezydent zastosować prawo łaski w stosunku do osoby, która nie jest prawomocnie skazana, a tym samym korzysta z domniemania niewinności, a tym samym jest niewinna, że to jest nielogiczne. I otóż nie, i tutaj właśnie słuchacz bardzo sprawnie przedstawił argumentację wskazującą na to, że na tych wcześniejszych etapach postępowania karnego również występuje wiele niedogodności związanych z samym tym postępowaniem, jak choćby właśnie stosowanie tymczasowego aresztowania. I słusznie tutaj też został podniesiony argument zaliczania tego tymczasowego aresztowania, prawda, potem na poczet wymierzonej kary. No ale jeżeli rzeczywiście wykluczalibyśmy taką możliwość, no to skoro ten tymczasowy areszt byłby przedłużany przez określony okres czasu, który byłby co najmniej równy, prawda, wymierzonej karze, no to w takiej sytuacji, jeżeli nie można byłoby wcześniej zastosować tego prawa łaski, prawda, prowadziłoby to tak naprawdę do tylnymi jak gdyby od drugiej strony zastosowania represji karnej w stosunku do takiej osoby. Tutaj ciekawa jest też ta interpretacja rzeczywiście związana z wypowiedzią Sądu Najwyższego i skutkami tylko w zakresie jak gdyby prowadzenia samego procesu. Natomiast no, wypada oczywiście tutaj podzielić to stanowisko, że no, stosowanie i wykonywanie kary w stosunku do osoby, która objęta jest prawem łaski, no w naszej ocenie jest absolutnie niedopuszczalne. I rzeczywiście nawet w jakiś sposób tutaj, czego my też nie podzielamy, wchodząc w to rozumowanie, które tutaj zaprezentował Sąd Najwyższy, to i tak to się z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania i tych reguł właśnie nie broni.
Bardzo proszę, Radio już. Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Danuta z Podkarpacia. Ja mam takie jedno pytanie tylko. Jako katoliczka, jako obywatelka polska, dlaczego ja muszę płacić za ustawę, którą podpisał prezydent odnośnie in vitro? I to nie dość, że niezgodne z moim sumieniem, to jeszcze finansowo. Proszę mi odpowiedzieć, prawnicy są, więc witam ich też serdecznie i ojca Piotra też. I na tym bym skończyła. I te odpowiedzi.
Dziękuję pani Danuto. Czy ktoś do naszej słuchaczki, czy wykraczamy poza zakres możliwości wypowiedzenia się? Pan sędzia Jaworski.
No tak, to pytanie jest istotne bardzo, ale rzeczywiście ono jest poza... Odpowiedź na to pytanie jest poza tym, co sędziemu wypada, więc niestety nie mogę, więc niestety nie możemy do niego się odnieść.
Tak, a my prosimy o zrozumienie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Halo? Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Ewa z Podbeskidzia.
Bardzo proszę, pani Ewo.
No, ja przede wszystkim chciałam pozdrowić ojca, pozdrowić panów sędziów. Tutaj pani wcześniej powiedziała, że z taką właśnie kulturą, tak bardzo neutralnie próbują walczyć, za co należy im się ogromne uznanie. Ale przepełnia nas taki ogromny smutek, dlatego, że my możemy podpisać tę petycję. Możemy to podpisać, ale chciałaby wiedzieć bardzo wiele ludzi, osób, Polaków, co dalej z tą petycją będzie. Panowie starają się zgodnie z prawem, uczciwie, w neutralny sposób wyjaśnić, powiedzieć, wyjaśnić kulisy prawa, obowiązujących zasad, konstytucji. A może to jest właśnie tak, jak powiedziała pani, która dzwoniła jako pierwsza ze Szkocji. Inne są zamiary pana premiera i na inne ma plany, inne cele i działa w sposób bezpardonowy, bezwzględny. Idzie jak czołg. Nie ma dla niego żadnych zasad, żadnych reguł, żadnych petycji. I tak jak cichutko siedział na początku otwierania swojego premierostwa, otwierania pierwszego posiedzenia Sejmu. Tak cichutko teraz też od czasu do czasu wypowie się i swoje robi. W bezwzględny sposób. Patrzymy na to, jesteśmy bezradni, zupełnie bezradni. Kiedyś było w ten sposób, że był wróg, był komunizm. Teraz jest państwo demokratyczne. Kiedyś nas było może 3/4 ludzi walczących z komunizmem, 1/3 była ludzi służących systemowi. W tej chwili jesteśmy rozproszeni, bezradni wobec tego, co się dzieje. Pan premier ma Unię za sobą. Wszystkie władze, wszystkie przepisy, takie, które on respektuje i tak sam powiedział. I wiem, że trzeba i należy coś robić i będziemy podpisywać, dokąd trzeba będzie. Ale jaki będzie tego koniec? Jaki skutek? Jaki efekt? Co możemy zrobić? Czujemy naprawdę ogromny smutek, ogromny, przeogromny jako obywatele, bo to nie jest tak, że my nie rozumiemy, nie wiemy. My zdajemy sobie zbyt dobrze sprawę z tego, co się dzieje. I chcielibyśmy, żeby ktokolwiek może zaproponował panu Bodnarowi, panu premierowi, przyjście do Radia Maryja. Rozpoczęcie uczciwej rozmowy, bo panowie właśnie sędziowie o to proszą, to mówią, że chcieliby zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami. Co z tego, jak nie ma do tego dobrej woli, bo jest inny cel, inne założenia, inne priorytety.
Stawiamy kropkę, pani Ewo. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże za ten
głos troski, bo tak odczytuję telefon pani Ewy. My także podejmując różnego rodzaju obszary dotyczące albo naznaczone kryzysem praworządności, także wyrażamy swój niepokój, będąc tutaj w studiu Radia Maryja. Pan sędzia Piotr Krzyszkowski, bardzo proszę.
No tutaj chciałem się odnieść, bo oczywiście no, to, na co zwracamy tutaj uwagę, no i co budzi nasz niepokój, to jest właśnie no, ten kryzys praworządności i naruszanie prawa w wielu obszarach. I rozumiemy też, że określone grupy obywateli może to niepokoić, nawet powinno niepokoić i to nawet bardzo. My musimy być poza jakimkolwiek oczywiście tutaj sporem politycznym i właśnie dlatego tak byśmy to chcieli przedstawić, też właśnie wskazać, podpisanie tego typu petycji ma służyć w naszym przekonaniu wzmacnianiu gwarancji właśnie bezpieczeństwa i praworządności oraz rządów prawa w Polsce, ponieważ no my właśnie też promując określone zachowania czy wskazując na określone postawy, które powinni prezentować sędziowie, podkreślamy to, iż zgodnie z naszym przyrzeczeniem zobowiązaliśmy się do stosowania, respektowania konstytucji i orzekania zgodnie z ustawami i przepisami oraz z naszym sumieniem, niezależnie od okoliczności. Czyli to jest też ta istotna gwarancja właśnie bezstronności, apolityczności sędziów. I ta petycja właśnie też tutaj jak gdyby jest pomyślana w ten sposób, żeby no, poprzez obronę tych nominacji, poprzez obronę prerogatywy prezydenta, poprzez respektowanie podstawowych zasad konstytucji, obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa, a my mamy jako sędziowie wykonywać swoją pracę i stosować przepisy prawa niezależnie od takich czy innych okoliczności politycznych i kierując się tylko przepisami prawa i własnym sumieniem. I to jest właśnie ten element funkcjonowania państwa polskiego, który daje obywatelom gwarancję ochrony ich praw zgodnie z panującym porządkiem prawnym.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Bolesław z północnej Polski.
Witam, panie Bolesławie.
Tak, chciałem się odnieść do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że ponieważ mówimy o kryzysie praworządności w Rzeczpospolitej, otóż chciałem się odnieść do tego w ten sposób, że sama Rzeczpospolita, z tego co rozumiem, z tego co przeczytałem, no nie jestem prawnikiem z zawodu, ale czytam i wyciągam wnioski jakieś. Sama Rzeczpospolita w obecnej formie, czyli jako demokracji parlamentarnej, jest formą po prostu nielegalnym. A to z tego względu, że w 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, arcybiskup, czy właściwie już wtedy kardynał, czyli prymas polski Aleksander Kakowski miał obowiązek według prawa I Rzeczpospolitej zwołania Sejmu Konwokacyjnego, a nie przekazywania władzy Piłsudskiemu. I de jure, jak to się mówi, już to sam fakt, że przekazał tę władzę w taki sposób, było złamaniem prawa, było czymś kompletnie nielegalnym i stworzenie Rzeczpospolitej Polskiej pozbawionej władzy królewskiej no było po prostu, jak chyba się, tak się to mówi, deliktem prawnym i całkowicie wykluczało legalność. Wprawdzie była taka sytuacja, że Sąd Najwyższy stwierdził, że niedługo potem, że wszystko jest w porządku, ale pytanie jest, kto zatwierdzi ten sąd. Sąd Najwyższy, bo taki Sąd Najwyższy, który się zbiera...
Panie Bolesławie, do współczesności. Teraz ostatnie zdanie, bo 5 minut pozostało do końca naszych rozmów, a goście chcieliby się odnieść, a my jesteśmy w dwudziestoleciu międzywojennym dopiero.
No ale to skutkuje...
Tak, już proszę, już do współczesności proszę.
Nie, to tylko tyle chciałem powiedzieć, że współczesność jest kontynuacją tego, co się zdarzyło wtedy, więc...
Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. 5 minut, czyli po 2,5 minuty dla każdego z naszych gości, więc bardzo proszę słowem podsumowania tego wszystkiego, co stało się naszym udziałem w części telewizyjno-radiowej po 18 i teraz o 21.30 w Radiu Maryja. Kryzys praworządności. Na początku pan sędzia Adam Jaworski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za wszystkie, przede wszystkim za zaproszenie nas i za wszystkie głosy, które tutaj padły w dyskusji w części telewizyjnej i w części radiowej. Niewątpliwie jesteśmy teraz w bardzo trudnym momencie dla nas prawników i dla nas sędziów, bo stajemy wobec sytuacji, w której zasady podstawowe, ustrojowe, które wydawały się, że są niezmienne i że jest powszechny konsensus co do tego, że są one respektowane, właśnie takie jak hierarchia źródeł prawa, nieusuwalność sędziów, te zasady próbuje się kwestionować. Naszym zadaniem jako sędziów i jako prawników jest przeciwstawiać się temu za pośrednictwem tych narzędzi, które mamy, czyli przede wszystkim poprzez rozstrzyganie sporów, ale też poprzez działalność społeczną, którą podjęliśmy w ramach naszego zrzeszenia. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do petycji, o której już mówiliśmy. To jest stosunkowo nowy projekt, ale obliczony na dłuższy czas, być może nawet kilka miesięcy. I tutaj chciałbym podziękować w tym miejscu osobom, które podpisały, szczególnie dzisiaj albo w trakcie naszej audycji, ponieważ w ciągu tych kilku godzin podpisało już około 150 osób, za co w imieniu również naszych kolegów sędziów bardzo, bardzo dziękujemy.
Petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów. O tej petycji w dzisiejszym programie między innymi mówiliśmy. Pan sędzia Piotr Skrzyszowski, bardzo proszę.
Tak, na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim i telewizom, i słuchaczom, i też tutaj za wszystkie wyrażone poglądy i za to, że mogliśmy się tutaj w jakiś sposób do tego odnieść, czy też w jakiś sposób też wypowiedzieć się w kwestiach właśnie dotyczących prawa funkcjonującego w Polsce. Chciałbym tylko na zakończenie właśnie podkreślić, iż my jako zrzeszenie. Dla nas najważniejsze jest to, że proponowane zmiany mogą jednak powodować niewyobrażalny paraliż sądownictwa, de facto odebranie społeczeństwu prawa do rzetelnego procesu, że chcemy bronić właśnie praw sędziów, którzy ewentualnie mogliby zostać dotknięci jakimiś represjami, czy też proponowanymi zmianami przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia. I w naszej, jak tutaj właśnie w tym zakresie aktywności, będziemy opowiadać się za takimi rozwiązaniami prawnymi, które zapewnią w naszym przekonaniu obywatelom sprawne i skuteczne realizowanie ich prawa do sądu, a tym samym wzmacniające niezależnie od okoliczności właśnie ich poczucie prawnego bezpieczeństwa oraz to, że my jako sędziowie funkcjonujemy tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa i wydajemy właśnie zgodnie z tym prawem orzeczenia i zgodnie ze swoim sumieniem. Dlatego tak właśnie jeszcze raz tutaj chciałem podkreślić, jest ważne, jak gdyby i podpisanie petycji, czy jeżeli ktoś, oczywiście, jeżeli tak uważa, poparcie tej petycji, ponieważ tak naprawdę ma ona służyć obronie obywateli i ich prawa do sądu.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Kryzys praworządności. Nasi goście, pan sędzia Piotr Skrzyszowski, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, przewodniczący Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, sędziowie RP. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać, panie sędzio.
Dziękuję bardzo za udział w programie.
I pan sędzia Adam Jaworski, sędzia delegowany do Sądu Apelacyjnego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów, sędziowie RP. Bardzo dziękuję, panie sędzio.
Bardzo dziękuję. Również muszę tutaj sprostować, że nie jestem członkiem zarządu tego zrzeszenia, ale w nim...
Ale aktywną rolę.
Aktywnie
bardzo.
Uczestniczę.
Bóg zapłać. Dziękuję
bardzo
ślicznie.
Dziękuję.
Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.